W sztormie. Panowie, niedobrze. Sztormy na całym północnym Atlantyku. Tym razem nie uda nam się spokojnie przeskoczyć. Tak oto objaśniałem zebranym w mieście marynarzom sytuację, z jaką mieliśmy tymczasem do czynienia na mapkach faksymilowych, ale która niebawem mogła nas mocno dotknąć. Niemożliwe, panie kapitanie, odezwał się kucharz. Przecież już drugi kontrakt pływamy na tej trasie i nigdy nie było tragicznie. Ostatnio nawet pobiliśmy rekord szybkości, średnio 14,5 węzła, dorzucił trzeci oficer. Zgoda, odrzekłem. Teraz jednak wszystko przewróciło się do góry nogami. Te niże nie powinny tam stać, a nieruchomo stoją. Mnie z garka wychodzi, że wkrótce ruszą na północ i przelecimy z wiatrem, uparcie twierdził kucharz. Klimat się zmienia, sztormy są coraz silniejsze, poinformował z powagą chief z pokładu. Na przyszły rok Amerykanie zapowiadają aż 21 huraganów. A przy okazji dobrze wszystko zaształowane? Zapytałem go, chociaż doskonale wiedziałem, że wszystkiego pilnuje osobiście i nie przepuszcza żadnej lipy. Nie obraził się, domyślał się, że pewne, że pytałem nie dlatego, aby mu dokuczyć, lecz by uspokoić własne nerwy.
Wilmington robią solidnie, odpowiedział tonizująco. Tylko dwójka jest luźniejsza, pozostałe ładownie są pełne. Nie ma obaw, mocowaliśmy je z załogą.
I tak sobie gawędziliśmy w mesie Clipper Eagle, wiozącego ponownie stały ładunek papieru z USA do Europy. Wyszliśmy jak zwykle z Wilmington w północnej Karolinie, który był ostatnim portem załadunkowym. Potem przy pięknej pogodzie pędziliśmy 18 węzłów na północ w stronę szkockiego Aberdeen. Niepokoiła mnie jednak pogoda. Niż na środku północnego Atlantyku umacniał się, a nawet rozbudowywał. I wcale nie miał zamiaru pójść na północ, jak tego oczekiwaliśmy. Codziennie analizowaliśmy stosy pogodowych mapek i radiowych komunikatów. Chief z pokładu ironizował, że rakiety w kosmos wysyłają, a pogody na 3 dni z góry porządnie nie umieją przewidzieć. Nadsyłane stopniowo informacje rysowaliśmy potem na dużej mapie Atlantyku, nie kryjąc zdumienia, że niże znad Kanady wędrują na południowy wschód, dodatkowo zasilając wielki niż na środku oceanu. Nie mogliśmy się doczekać chwili, kiedy ów niż ruszy na północ. Jego opłynięcie nie wchodziło w rachubę, tak był rozległy. Na statku rosła atmosfera zagrożenia. Wszyscy chodzili podenerwowani. Lada chwila spodziewaliśmy się ataku morza. W takim podgrzanym nastroju połączyłem się z siostrzanym Clipperem Falcon. Zapytałem oczywiście, jaką mają pogodę.
Sztormujemy! Już 4. dzień na Azorach!
Krzyczał w słuchawkę kapitan Falcona.
U nas pogoda elegancka, ale przed nami rozległy niż.
Odrzaskiwałem w rewanżu.
Co się dzieje? Cały Atlantyk w sztormie.
Cholera! Właśnie mi melduje trzeci oficer, że na pelęgowym urwała nam się antena. Muszę kończyć. No to trzymajcie się i żebyście mieli lepszą pogodę.
Rzucił na pożegnanie. Pomału weszliśmy w objęcia wielkiego niżu. Natychmiast to odczuliśmy. Zaczęło mocno kiwać na wysokiej, martwej fali. Zwiększał się wiatr. Fala sięgała 6 metrów i szła na nas z burty. Wywoływało to nieprzyjemne kołysania. Woda zalewała pokład, silnie oblewając ładownię. Ale to była dopiero przygrywka. Następnego dnia fala sięgała już 8 metrów. Zmusiło to nas do sztormowania. Zrobiłem zwrot na kursy południowe, a ci z marynarzami chodzili na dziób, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku. W ładowniach napełniali sflaczałe worki powietrzne, które mocowały ładunek. Nerwy mieliśmy napięte, a sztorm nie chciał odpuścić. Któregoś ranka zaobserwowaliśmy podejrzane szarpnięcia kadłubem statku. Początkowo pomyślałem, że to boczna fala silnie uderza w burtę, ale po sprawdzeniu okazało się, że to nie fala, a przesunięcie ładunków trzeciej ładowni. Poleciłem Cifowi, aby ją otworzył. Miałem zobaczyć, co tam naprawdę się stało i co można zrobić. Póki co zmniejszyłem szybkość statku i utrzymywałem kurs na wysokiej fali. Chodziło o to, aby jak najmniej kiwało i marynarze mogli otworzyć ładownię. Po chwili Chief meldował na mostek.
Jest 0,5 metra luzu, popękały worki z powietrzem, pakiety walą o burtę.
Panie kapitanie, może skoczę i im na pomoc, zaoferował się trzeci.
Bierz wszystkie zapasowe worki i spróbujcie to zablokować. Trzeci pognał w wichurę. Obserwowałem go z mostku. Dopadł otwartej ładowni, gdzie walczył w deszczu Chief z marynarzami. Zaczęli ze sobą rozmawiać, silnie przy tym gestykulując, a potem ruszyli ostro. W godzinę wrzucili do ładowni 10 papierowych worków i napełnili je powietrzem. I znowu usłyszałem w UKF-ce głos Chiefa.
Wygląda, że udało się. Wszystko mocno siedzi. Nic się nie rusza.
Okej, sprawdź pozostałe ładownie. Okazało się, że tam też popękały worki, ale nie było tego wiele i skończyło się na drobnych poprawkach. Mimo wszystko straty były poważne. Zauważyliśmy cały statkowy zapas worków zużyty. Bardzo się tym zmartwiłem, gdy sztorm nie odpuszczał. Należało się liczyć z możliwością ponownego obluzowania ładunku w którejś z ładowni. No i co wtedy? Jak sobie poradzimy? Wykręciłem statek na północ. Znowu ruszyliśmy pod wiatr i wysoką falę, starając się zmniejszyć kiwanie. Ale w ten sposób obraliśmy kurs na Grenlandię. Tymczasem nadeszła nowa mapka. Wynikało z niej, że ten cholerny niż ma wreszcie ruszyć, ale za 4 dni. I nie na północ, a na południowy wschód. Czyli z grubsza na Portugalię. No, można się powiesić. Ale było też coś, co nas podtrzymywało na duchu. Otóż płynęliśmy już 15 godzin w dzikim sztormie, a worki w ładowniach nie puszczały. Wyglądało więc na to, że tym razem ładunek nie zacznie walić w burtę. Moja radość nie trwała długo. Oto nagle na niewielkich przechyłach znowu zaczęło szarpać statkiem. Trzeba było znowu zaglądać do ładowni. Jednak fala była zbyt duża dla tak ryzykownej operacji. Mogło wypaczyć otwarte klapy, albo co gorsza, mogły wypaść za burtę. Przechyły dochodziły już do 15 stopni, zaś uderzenia ładunku z burty jeszcze je pognębiały. Otwarcie klap stwarzało takie ryzyko, że woda zacznie wlewać się do wnętrza. Wróciłem więc na kursy południowe i znowu szturmowałem. Ale nie na wiele się to przydało. Co kilka sekund wyczuwaliśmy potężne uderzenia papieru wewnątrz ładowni, co wszystkich wprawiało w nastrój przygnębienia. W dodatku kliper trząsł tak mocno, że wpadały w dziką wibrację dźwigi. Całkiem serio zastanawiałem się, czy dźwigi się nie urwią i nie wypadną za burtę. Te wibracje dźwigu nie pozwalały nikomu zasnąć. Zapadła straszna noc. Morze atakowało nas wściekłością. W dalszym ciągu szturmowaliśmy. W taką noc człowiek zawsze czuje się odrobinę samotny. Aby odebrać i odegnać przykre myśli, połączyłem się z armatorem. A Duńczyk zapytał, czy nie chciałbym do asysty routing z Kopenhagi, która podaje aktualne prognozy i optymalne trasy do przepłynięcia. To mnie dopiero wściekło, ale grzecznie odpowiedziałem, że aktualne prognozy mam, ale skoro tak uważają, to niech dadzą routinga. Pomyślałem bowiem, że może routing mi powie, czy nasz nie rzeczywiście ruszy na Portugalię. I w ten sposób w następne dni dostawałem potwierdzające prognozy z Kopenhagi. Wszystko było tak, jak wcześniej już wiedzieliśmy. Routing sugerował też, abyśmy poszli prosto na ten nisz, chociaż tam spotkam się z 10-metrową falą. No, to już się nie krępowałem, tylko powiedziałem im, co myślę o takim doradzaniu. Przecież do cholery wiedzą, że mam luźny ładunek. I co? Pchają mnie na 10-metrową falę? Przecież taki kurs rozwali statek. Na to oni, że sorry, i mam tak płynąć, jak uważam. Potwierdziło się więc to, o czym i tak wiedziałem wcześniej, że siedząc za komputerem w ciepłym pokoiku kompletnie nie czuję się morza. Ich pomoc dla marynarzy jest praktycznie tylko informacją. Tymczasem sztorm wciąż rósł w siłę i robiło się coraz groźniej. Prawdę mówiąc, załoga powoli traciła ducha. To było nie tylko bardzo męczące, ale trwało za długo. Ani na chwilę nie można było się uwolnić od wściekle bijących fal, dużych przechyłów i głuchych uderzeń ciężkiego papieru w ładowniach. Poleciłem Cifowi zbudowanie platform w kształcie klina ze sklejek i kantówek. Kiedy nadarzy się sposobność, umieścimy je między burtą a walącym ładunkiem. Przyznał, że to dobry pomysł. Zwłaszcza, że mieliśmy sklejkę i kantówki. Zaś wiatr wciąż się zwiększał. Szturmowaliśmy pod falę, płynąc zaledwie 5 węzłów. Na mostek zaczął zaglądać Cif z maszyny. Przyglądał się mapkom pogodowym, a ja mu objaśniałam, jak te nisze wędrują. Najwyraźniej każdemu zaczęły wysiadać nerwy. Potężne, długotrwałe kiwanie, które w praktyce zawiesza normalne statkowe życie, wszystkim już dojadło. Cif z maszyny trochę krępował się swoich częstych wizyt na mostku. Aby je jakoś usprawiedliwić, zaczął narzekać.
Jeżeli dłużej nas tak przytrzyma, to może zabraknąć paliwa.
Nagle blackout, zupełna ciemność, brak elektryczności, wszystkie urządzenia stanęły. Maszyna stop, maszyniści popędzili na dół.
Cholera,
żeby nas tylko nie ustawiło burtą do fali.
Powiedziałem ni to do siebie, ni to do oficera wachtowego, bo wtedy możemy się przewrócić. To chwila po chwili maszyna znowu wystartowała. Maszyniści szybko popracowali. Dzielne chłopaki. Statek popłynął dalej.
To był Oberspiel,
zameldował z dołu ciw maszyny.
Śruba wyskoczyła nad wodę. Nabrała za dużych obrotów i maszyna automatycznie stanęła. Teraz musimy trochę zmniejszyć szybkość.
Odetchnąłem z ulgą. Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby maszyna odmówiła nam posłuszeństwa. Zmniejszyłem szybkość do 4 węzłów. Dobrze, że chociaż do przodu, zażartowali z dołu mechanicy. Zakręciłem statkiem i pojechaliśmy na południe. Był to dobry pomysł, gdyż następnego dnia fala trochę siadła.
Teraz albo nigdy,
powiedziałem przez UKF-kę do cifa z pokładu. Spróbujemy otworzyć 3 ładownię, a potem włożymy tam platformy. Cif szybko zebrał ekipę i zaczęli otwierać klapę 3 ładowni. A potem tam zajrzał i po chwili miałem jego głos w UKF-ce.
Kurwa, jest źle! Dziura ma już około metra! Nie ma śladu po tych 40 workach, które, co je tu wsadziliśmy!
Zdenerwowałem się, a potem powiedziałem do oficera wachtowego. Panie trzeci, trzyma pan kurs, dobrze, lecę na pokład, muszę to zobaczyć. Zbiegłem po schodach. Po drodze spotkałem cifa z maszyny. Zrezygnowany machnął ręką. Tragicznie, wykrztusił. Rzeczywiście wyglądało to źle. W ładowni ruszała się 1000-tonowa ściana 4 waz pakietów papieru. Między tym blokiem a burtą statku wytworzył się ponadmetrowy luz. Pod wpływem kołysania pakiety papieru wędrowały to w jedną, to w drugą stronę. Za każdym razem uderzały w ścianę burty. Głuchy dźwięk potęgował zły nastrój. Na dodatek w ładowni fruwały luźne kawałki papieru, wywołując wrażenie padającego śniegu. Widok był bardzo przygnębiający. Starałem się jednak uspokajać nastroje. Potem wzięliśmy 6 dużych platform i wpakowaliśmy je w powstałą dziurę. Uderzenia w burtę lekko zelżały, ale nie do końca. Co by tu jeszcze zrobić? Z pomocą przyszedł nam nasz nisz, który wreszcie naprawdę drgnął i poszybował na Portugalię. Pomyślałem, że wiatry i falę będziemy mieli teraz z prawej burty, a zatem należy przechylić statek na lewą burtę balastami i będzie dobrze. Bo ładunek ułoży się wtedy trwale na lewej burcie i nie będzie uderzał. Tak też poleciłem. Ciech z pokładu napompował do 2 tanków ponad 300 ton wody na full, co wywołało niewielki, stały przechył na lewą burtę. Mieliśmy wreszcie upragniony efekt. Tylko niekiedy na wysokiej fali coś tam jeszcze huknęło w 3 ładowni. Dźwigi przestały dostawać drgawek. Mogliśmy wreszcie przespać się. Przestaliśmy się już przejmować. Wiedzieliśmy, że dopłyniemy. Niech morze huczy. Odzyskaliśmy dobre nastroje, chociaż sztorm przecież nadal nas gnębił. A niż stał teraz nad Biskajem i kanałem La Manche. Cieszyłem się, że nas to nie dotyczy. Nie ma nas tam. Kilkunastometrowe fale z pewnością rozbiłyby statek. Także papieru nie dałoby się już w ładowniach zaształować. Mogłoby być tragicznie. A my teraz sobie poszliśmy spokojnie przez cieśninę Petland ponad Szkocją. Mieliśmy silne prądy, które niekiedy potrafiły tutaj osiągnąć prędkość 16 węzłów. Lecz ocean uspokoił się. Na marynarskich twarzach pojawiła się wielka ulga. 2 tygodnie mocnego kiwania, zagrożenie ze strony rozścieczonej wody i stały brak snu wykończyły nas całkowicie. W dobrych nastrojach zaczęliśmy szykować się do Wigilii. Założyliśmy nową, kupioną telewizyjną antenę satelitarną i w ten prosty sposób po półrocznej przerwie zobaczyliśmy na ekranie Polskę. W samą Wigilię poczuliśmy się prawie jak w domu. Obejrzeliśmy potem pasterkę transmitowaną po raz pierwszy z katedry lwowskiej. Łzy same cisnęły się do oczu. Smutne są jednak święta na morzu, z dala od najbliższych. A przecież to już były moje kolejne 9 święta na morzu. Na tyle jednak oryginalne, że na Wigilię dostałem w prezencie spokojne morze. Nie kiwało, nie przesuwał się papier i mogłem przy opłatku pomyśleć o mojej rodzinie, dla której Wigilia miała się zacząć dopiero za godzinę. Wreszcie dotarliśmy bezpiecznie do Aberdeen, gdzie złożyłem w sądzie protest morski.